pragnę powitać wszystkich po przerwie i zaprosić do drugiej części naszego wrześniowego podcastu. A zaczynamy, jak już powiedzieliśmy, od nowości książkowych, w których, jak ostrzegaliśmy, będą spoilery.
Najważniejszą rzeczą, o której musimy powiedzieć, jest niedawna premiera książki Darth Bane, Droga Zagłady, autorstwa Drew Karpyszyna, która przybliżyła nam czasy na 1000 lat przed wydarzeniami z filmów, kiedy to Sithowie byli potężni, Jedi byli słabi, a obydwie strony toczyły krwawe i zacięte boje, nie mające w zasadzie końca. Jeśli chodzi o moje subiektywne odczucia,
bo ja nie czytałem, przyznam się bez bicia, to chcę nadrobić za niedługo.
Mam nadzieję, że nie każesz nam na to długo czekać, bo książka jest naprawdę zacna.
Jak mi pożyczysz, to spoko.
Umowa stoi. W każdym bądź razie, ja osobiście tak wspaniałych emocji nie przeżywałem od czasu nowelizacji epizodu trzeciego autorstwa Stowera. Książkę, przyznam się szczerze, pochłonąłem w jedną noc dokładnie. Usiadłem o północy, tak, myślałem, poczytam sobie jeden rozdział i nie mogłem już przestać. Książka jest naprawdę rewelacyjna. Akcja jest doskonale zarysowana, postacie świetnie poprowadzone, psychologia postaci, a także ich tło, wiarygodne. No oczywiście wiadomo, wszystko skupia się na samym Bane'ie, który jest główną postacią. Co jest ciekawe, do tej pory chyba nie mieliśmy książki Gwiezdnowojennej, której głównym bohaterem był Schwarz Charakter.
A właściwie mieliśmy dwie. Dartha Maula, Łowcę Zmroku i Czarnego Lorda Narodziny Dartha Vadera. Jednak z tego, co mówił Edge, trzeba powiedzieć, iż tamte pozycje nie realizowały w ten sposób schematu Schwarz Charakteru, nie skupiały się tak na postaci negatywnej, zawsze wprowadzały jakieś postacie pozytywne, które równoważyły powieść i sprawiały, że de facto tytułowe złe postacie były właściwie tylko tłem albo postacią poboczną.
Tym razem tak nie było. Bane gości w tej książce od pierwszej do ostatniej strony i robi to w sposób świetny. Nawet niespecjalnie kłują w oczy błędy merytoryczne, takie chociażby jak wspomnienie osławionego stylu walki mieczem świetlnym o nazwie Wapad, który wynaleziono 1000 lat później. I am wondering, why are you here? Tudzież lekkie rozbieżności z komiksem Jedi vs. Sith. Nie jest tak źle. Mi się książka naprawdę podobała, każdemu ją polecam. Co do konkretnie zbieżności z komiksem Jedi vs. Sith, który to przecież opisywał te same wydarzenia, trzeba przyznać, że książka wręcz doskonale się z tym zgrała. Ona pokrywa niejako wydarzenia w komiksie, ale przedstawia je trochę z innej perspektywy. Bardziej skupia się na samym Bane'ie czy samych postaciach Jedi, a mniej na młodych chłopaczkach, jednej dziewczynce, którzy są głównymi bohaterami komiksu. A cała opowieść książki kończy się dokładnie w tym samym momencie, w którym skończył się komiks. W ten sposób niejako wydarzenia komiksu doskonale łączą się z Darthem Bane'em, co daje wielkie nadzieje na część drugą.
A część druga będzie, została już zapowiedziana. Tytuł prawdopodobnie ostateczny to Darth Bane Rule of Two, a więc reguła dwóch, której wydarzenia mają się zaczynać zaraz po zakończeniu pierwszej części, ale po paru rozdziałach nastąpi przeskok 10 lat później, gdzie będziemy mieli do czynienia ze starszym Darthem Bane'em i jego uczennicą Darth Zana.
Z ważnych informacji warto jeszcze wspomnieć o napisanym jakiś czas temu przez Kevina J. Andersona opowiadaniu Bane of the Sith, które działo się też zaraz po zakończeniu akcji komiksu i wydarzenia z tego opowiadania mają być tak samo pokryte przez książkę, jak został pokryty komiks Jedi vs. Sith. Wobec powyższego miejmy nadzieję, że zbyt dużych rozbieżności tutaj nie będzie i rzeczywiście świetnie to zostanie ze sobą zgrane. Pokładam wielką nadzieję w autorze, jak do tej pory mnie nie zawiódł.
Właśnie, słówko o autorze. Trzeba wspomnieć, iż Drew Karpyszyn powiedział w którymś z wywiadów, iż nie boi się zabijać głównych bohaterów, także zakończenie książki może być dla nas sporym zaskoczeniem, a o jego manierze pisania, czy też sposobie uśmiercania tak głównych bohaterów, jak i istotnej dla fabuły postaci, mogliśmy się przekonać w innej książce jego autorstwa, Wrota Baldura 2 Tron Bala, którą on popełnił, a która niestety okazała się nie wypałem, ale to może na inny podcast.
Dlaczego? Opowiedz wszystkim, co zrobiłeś z tą książką.
Przeczytałem.
Ale przedtem?
Nie no, to okno było zamknięte, naprawdę.
No dobra, powiedzmy już wszystkim. Misiek wywalił tą książkę przez okno w Empiku. Don't do
that again. Wcale nie. Okno było zamknięte, więc książka nie wyleciała i nikt nie widział, więc zdarzenia nie było, no.
Ale i tak przeszło do legendy.
Tak. W każdym razie Tron Bala książką wybitną nie jest. Droga Zagłady według Wedge'a jest. Ja przeczytam to, powiem coś od siebie. A na razie skupmy się na innych powieściach, o których mogliśmy usłyszeć w ciągu ostatnich 2 miesięcy. A będą to
chociażby kontynuacja cyklu Dziedzictwo Mocy. Część druga, oryginalny tytuł brzmi Bloodlines, wyjdzie u nas, przynajmniej tak wynika z zapowiedzi, już 20 listopada w tłumaczeniu pana Andrzeja Syrzyckiego.
Pan Andrzej Syrzycki dostał również do tłumaczenia ostatnią powieść Timotego Zana, Allegiance. Nie znamy jeszcze polskiego tytułu, ale mamy nadzieję, że będzie mniej więcej wierny. Ponadto pani Aleksandra Jagiełowicz, która przetłumaczyła dla nas Dartha Bane'a, będzie tłumaczyć również trzeci tom Dziedzictwa Mocy, czyli Tempest.
Wnioskując po tym, że książki tłumaczone przez te dwie osoby pojawiają się niejako na przemian, ostatnio mieliśmy książkę tłumaczoną przez panią Olę Jagiełowicz. 20 listopada wyjdzie Bloodlines Andrzeja Syrzyckiego, a prawdopodobnie właśnie później Tempest pani Jagiełowicz, natomiast później właśnie Ale Giants, czyli prawdopodobnie spotka nas w pierwszej połowie przyszłego roku.
Jeszcze słówko Bloodlines. Polski tytuł wydawałoby się powinien brzmieć W Język Krwi, jednak Amber niedawno wydał już książkę pod takim tytułem, w związku z czym tłumaczenie Bloodlines będzie nieco inne, nie wiemy jeszcze jakie. Pewnie Amber szykuje nam miłą niespodziankę, ja czekam z niecierpliwością i zobaczymy, co z tego wyniknie.
Ja stawiam osobiście na Związki Krwi.
Albo na więzi rodzinne.
Przekonamy się już niebawem. Tyle jeśli chodzi o to, co w Polsce. A teraz trochę o naszych zagranicznych kolegach zza oceanu. W Stanach Zjednoczonych nie tak dawno miała premierę szósta część cyklu Dziedzictwo Mocy o nazwie Inferno z Luke'em Skywalkerem na okładce, autorstwa Troya Denninga. Ponadto w przyszłym miesiącu będą miały miejsce aż dwie premiery książkowe. Będzie to Death Star, książka Steve'a Perego i Michaela Reevesa opisująca przygody załogi Gwiazdy Śmierci tuż przed tym, zanim ona została zniszczona w bitwie o Yavin, a także Republic Commando True Colors autorstwa Karen Travis, czyli trzecia część przygód dobrze nam znanej drużyny Omega, czyli czwórki wesołych i zadziornych komandosów.
Ponadto ukazał się w Stanach ósmy tom serii Last of the Jedi autorstwa Jude Watson i The Rise and Fall of Darth Vader Raidera Windama.
Ósmy tom cyklu Last of the Jedi zbliża nas powoli do końca, a The Rise and Fall of Darth Vader rozpoczyna nam nowy cykl, ponieważ obydwie te pozycje są przeznaczone raczej dla rynku młodzieżowego, dlatego niekoniecznie starsi fani traktują je z taką samą dozą powagi jak książki, no chociażby z cyklu Legacy of the Force. My jednak uznaliśmy, że warto o nich wspomnieć, a z wydarzeniami tak samo warto by się zapoznać, choć poziom tych książek według niektórych pozostawia wiele do życzenia, ale to już rozmowa na kiedy indziej.
Ostatnią informacją, jaką dla was przygotowaliśmy dzisiaj, jest okładka ósmego tomu Legacy of the Force, a więc Dziedzictwa Mocy, Revelation, na której pojawi się nowy, mroczny Lord Sithów Darth Sidious. Kto będzie na okładce dziewiątego tomu Invincible, wciąż nie wiadomo.
Tyle o książkach, przechodzimy do komiksów.
Plug in, you should be able to interpret the entire Imperial Network.
Zaczniemy tym razem od zapowiedzi, która wstrząsnęła półświatkiem fanów Gwiezdnych Wojen na całym świecie i sprawiła, że serca niektórych poczęły bić mocniej, a niektórych zamarły w przerażeniu. Chodzi o co?
Uwaga, fanfary! Nowy cykl komiksowy o nazwie
Star Wars Vector. Przy czym trzeba powiedzieć, że to nie będzie cykl jako taki, nie będzie osobnej serii, natomiast będziemy mieli do czynienia z tak zwanym crossoverem. A co to jest crossover? Opowiem wam ja. Jest to historia, która rozgrywa się na przestrzeni kilku serii komiksowych, które w jakiś sposób są ze sobą związane bądź niekoniecznie, jak na przykład Batman i Predator, ale które wiążą wątki z obu tych serii i nadają im pewien określony bieg, mogący bądź nie wpływać na dalsze losy tych postaci po zakończeniu tego crossoveru. Crossover może zarówno obejmować tylko i wyłącznie serie komiksowe, jak i tworzyć nowe miniserie, które będą spinały te wątki w jakiś sensowny sposób albo dodawały nowe. Z czymś takim właśnie będziemy mieli do czynienia teraz w komiksach spod znaku Gwiezdnych Wojen.
Star Wars Vector swoim kształtem ma nawiązywać do sławnej serii Civil War wydawnictwa Marvel. Pojawi nam się nowy bohater, który będzie się przewijał przez wszystkie dotychczas obecne cztery serie, to znaczy Knights of the Old Republic, Dark Times, Rebellion oraz Legacy. W jaki sposób to będzie ze sobą związane? Jeszcze tego nie wiemy.
Wiemy natomiast, że serie te rozgrywają się na przestrzeni ponad 4000 lat, więc ten bohater będzie albo niesamowicie nieźle się hibernował, albo będzie niesamowicie stary, albo będzie jakimś droidem, bo innej możliwości chyba nie ma. A pewne wskazówki podsuwa nam John Ostrander, który za pośrednictwem forum Dark Horse opublikował informację, dostarczoną i przetłumaczoną nam z kolei przez naszego przyjaciela Bacę, a brzmi ona tak.
Podajemy za portalem Imperial City Online. Posępne widzenie zdarzeń wybiegających 4 milenia w przód zwraca uwagę tajnego przymierza Jedi. Tutaj chodzi o tak zwane Jedi Covenant, obecne w cyklu Knights of the Old Republic. Naznaczenie planety Taris, obecnie najechanej przez Mandalorian. Mistrzowie budzą uśpionego na Taris agenta. W dolnych poziomach miasta straszliwa, pradawna groźba zostaje urzeczywistniona. Tym samym wplątuje Zaina Karika, ekspadałana niesłusznie oskarżonego o zabicie kolegów, wydarzenie, którego skutki mają trwać przez kolejne centurie, wpływając również na Dartha Vadera, Luke'a Skywalkera, a także Jedi Sithów czasów Legacy.
tyle konkretów na temat fabuły. Crossover Vector ma się rozgrywać na przestrzeni komiksów KOTOR od 25 do 28, Dark Times 11 i 12, Rebellion 15 i 16 oraz Legacy 29 do 32 numeru.
Nowa postać, o której tutaj mowa, będzie się pojawiać we wszystkich czterech cyklach, a jej działania będą wpływały, i to bardzo mocno, na stałych bohaterów tych serii, czyli na przykład na Zayna Carricka w KOTORze, Luke'a Skywalkera w Rebellionie, Keida Skywalkera w Legacy i tak dalej, i tak dalej.
Co z tego wyniknie, zobaczymy. Ja jestem, przyznam szczerze, pełen obaw, ponieważ znając zamiłowanie niektórych scenarzystów do hibernacji, do ożywiania i do innych tego typu dziwactw, może się okazać, że owa postać nie będzie aż tak fajna, aż tak miodna, jak moglibyśmy się spodziewać. Zresztą trudno sobie wyobrazić sensowne wyjaśnienie jej fenomenu.
Ja mimo wszystko jestem dobrej myśli. Taki crossover to jednak pewne nowum w uniwersum Gwiezdnych Wojen. To jest coś, czego jeszcze nie mieliśmy, a takie pomysły zawsze dobrze rokują na przyszłość, niż kolejna seria osadzona na przykład pomiędzy epizodem 4 i 5. Chociaż wnioskując po poziomie serii Rebellion, może tak źle by nie było. No ale mniejsza o to. W każdym bądź razie Star Wars Vector przed nami. Jak tylko dotrą do nas pierwsze zeszyty, niechybnie podzielimy się z wami naszymi wrażeniami. A teraz, skoro, drogi Miszku, wspomniałeś już o hibernacji, przejdźmy może do cyklu Legacy, do zeszytu 15, który wzbudził wielkie nadzieje i równie wielkie kontrowersje w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Od razu ostrzeżenie. Za chwilę powiemy, kto jest Darthem Krajtem, dlatego jeśli ktoś jeszcze nie wie i nie chce się dowiedzieć, niech lepiej przerzuci się na sam koniec audycji. No, przesadziłem. O parę minut do przodu.
A Darthem Krajtem jest, nie wierzę, że to mówię, znany z serii Republic, Mistrz Jedi, Asharat Het. I don't like
this. Człowiek wychowany przez Tuskenów na Tatooine, jeden z potężniejszych mistrzów Jedi, walczący dwoma mieczami świetlnymi, postać przez bardzo wielu lubiana, powrócił. Nie zginął w rozkazie 66, to dawało nam pewne wskazówki, że to może być on, no ale chyba nikt się nie spodziewał, że wszystko będzie wyglądało jednak w ten sposób. I teraz, konkretnie, żeby nie lać wody, bo to nie ma sensu. Misiek, podoba ci się to czy nie? Tak czy nie?
Nie.
Dlaczego ci się nie podoba?
Ponieważ profil psychologiczny Asharata Hetta upadł, leży i kwili. Ten Jedi był w serii Republic rozwinięty w pełni, zrównoważony i znakomicie panujący nad sobą, a widząc go teraz 150 lat później jako mrocznego Lorda Sithów, który włada hordami pomalowanych na czerwono i czarno użytkowników ciemnej strony i jeszcze obwołuje się Imperatorem, no ja tego po prostu nie kupuję. To nie pasuje ani do Asharata, ani do jakiegokolwiek Jedi z tego okresu, który przecież widział, co się stało, kiedy Sith zaszedł na tronie Imperium i zaczął rządzić galaktyką. To rozwiązanie po prostu mi nie odpowiada i ja sobie powiedziałem, że od tej pory bojkotuję serię Legacy i nie mam ochoty się z nią zapoznawać. Nawet jeżeli Ostrander i Darsima będą chcieli to jakoś naprostować. To jest po prostu zbyt dużo, jak na moje biedne barki.
Tym razem zamieniliśmy się miejscami, to ja zwykle narzekałem. A ja będę bronił Asharata Hetta. Dlaczego? Przede wszystkim jestem zadowolony z faktu, że Ostrander i Darsima, zamiast tworzyć nową, kompletnie nową postać, albo wymyślając nam jakiegoś kompletnego dziwolonga, nie wiadomo skąd, sięgnęli do korzeni, sięgnęli do postaci znanej, postaci dobrze rozpisanej, której losy w zasadzie nie zostały dopowiedziane i gdyby go nie wykorzystano w ten sposób, to zostawałaby taka dziura, nigdy nie wiadomo, co się stało za Asharatem Hettem i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy mimo wszystko ładne spięcie z czasami serii Republic, zwłaszcza w perspektywie numeru 16, o którym może powiemy od razu, bo w zasadzie trzeba je traktować łącznie. Numer 16 opowiada nam trochę o korzeniach Asharata Hetta, o tym, jak to się stało, że przestał on być Jedi i zszedł na ciemną stronę. Scenariusz, no przyznaję, jest tutaj dosyć prosty. Misiek nie czytał, więc może ja powiem w naszym wspólnym imieniu. Asharat Het powrócił na Tatooine, gdzie tak jak jego ojciec przejął przywództwo nad plemionami Tuskenów i podczas swoich rajdów na gospodarstwa farmerów w Wilgoci natknął się na Obi-Wana Kenobiego. Ci dwaj stoczyli pojedynek. I will do what I must. You will try. Który, jak można się domyśleć, Obi-Wan wygrał. To wszystko spowodowało, no oczywiście tutaj dochodziły także kwestie poboczne, ale nie mamy się co wgłębiać w szczegóły, że Asharat opuścił Tatooine. Co się z nim dalej działo? No pewnie się jeszcze tego dowiemy. W każdym bądź razie jakoś jego losy zaprowadziły go do tego, że stał się jednym z najpotężniejszych Sithów w historii. Dlaczego bzdura?
Na palcach jednej ręki jestem w stanie wymienić Sithów, którzy byli nie licząc tych z ery Legacy, ale tak naprawdę wielu było potężniejszych. Asharat Het jako Darth Krayt wcale nie pokazał niczego tak naprawdę zdumiewającego, niczego co by mogło utwierdzić nas w przekonaniu, że rzeczywiście włada jakąś tam potęgą, tym bardziej, że w porównaniu z Kaden Skywalkerem jest on bardziej mizerny.
Jednakowoż jedynie dwóch Sithów w historii było w stanie opanować galaktykę. Darth Sidious i właśnie Darth Krayt. To chyba o czym świadczy.
No i prawie, że Darth Revan, Darth Maul, Malak, prawie Exarchun.
Prawie robi wielką różnicę.
No fakt faktem, Malak zginął, ale przy okazji Republika przegrała, no to jest inna rozmowa.
Dobra, mniejsza o to, czym jest, był kraj, czym on będzie. Mama szarada. Musimy się z tym faktem pogodzić, czy chcemy, czy nie, przyjąć to wraz z dobrym inwentarza. No zobaczymy, co będzie dalej. Ja osobiście przyznaję, że mogło być lepiej, ale nie jest wcale aż tak najgorzej. W przeciwieństwie do Miśka zamierzam czytać następne zeszyty i zobaczyć, co tam ciekawego o Sanders Darcy Moon wymyślą.
No a ja, żebyś nie stresować, przejdę może do... Nie, muszę się stresować.
Musisz, jeszcze ważne rzeczy tutaj są. Powiemy trochę o Kejdzie Skywalkerze, o tym, co mnie najbardziej wkurza i co uważam za największy grzech serii Legacy. Mianowicie Kate jako przenośny defibrylator.
To jest akurat fajne, ponieważ nagle się okazuje, że Skywalkerowie nadal są najpotężniejsi w galaktyce i nadal mogą czymś zaskoczyć, że stanowią pewien języczek uwagi wśród użytkowników mocy i to od nich tak naprawdę zależy, która strona jest silniejsza. Kiedy mamy potężnych Force Userów po jednej i po drugiej stronie, właśnie Skywalkerowie stanowią tę właśnie kartę przetargową jasnej i ciemnej strony mocy, tą swoją potęgą i nieznanymi dotąd umiejętnościami, w tym przypadku właśnie umiejętnością, czy zdolnością właściwie ożywiania, jakby nie patrzeć.
Mimo wszystko Kate, który potrafi ożywiać zmarłych w zasadzie na zamówienie, czyli nawet nie jednorazowo, jak chciał tego jego przodek Anakin Skywalker, jest chyba lekkim przegięciem mimo wszystko w uniwersum Gwiezdnych Wojen, mimo całej potęgi Skywalkerów i całej sympatii, jaką ich darzę, można by choć troszkę ograniczyć jego moc. Zwłaszcza, że Kate tak naprawdę nie był w pełni przeszkolonym rycerzem.
Może zostawmy najlepiej tę serię Legacy. Kto będzie czytał, ten będzie czytał. Ja się nie zamierzam stresować. Lubię dobry, spokojny sen. Przejdźmy do nieco lepszej, właściwie dużo lepszej moim zdaniem, serii komiksowej, a więc Kotora i dwóch pierwszych numerów miniserii Days of Hate.
Zeszyt 19 i 20 całej serii przenosi akcję na podwórko Arkanian. Wszystko, jak do tej pory, rozgrywa się na pokładzie flagowego statku Adas Corpu, największej korporacji rządzącej całą rasą Arkanian, i do jej przywódcy Lorda Adaski, który, jak na demonicznego Lorda przystało, planuje podbić całą galaktykę.
No, właściwie nie wiemy do końca, co on planuje, bo chce jak najwięcej ugrać na tym, co ma. A ma dużo, ponieważ, tu znowu spoiler, więc przeżyjcie trochę, jak nie chcecie znać tajemnicy poprzedniego numeru. Otóż Adaska przejął kontrolę nad kosmicznymi ślimakami, o których wspominaliśmy w poprzednim podcaście, i te kosmiczne ślimaki pragnie wykorzystać, albo inaczej, pragnie sprzedać temu, kto da najwięcej.
W tym celu organizuje swoistą aukcję na pokładzie swojego statku, gdzie sprasza wszystkich ważniejszych graczy ówczesnego okresu. A więc mamy istną paradę straszydeł. Z ważniejszych postaci można tam wymienić samego Adaskę, Jarael, Campera, Zeina Karika, admirała Saula Karata, porucznika Carta Onassiego, zbuntowanego Mandalorianina Rolana Dyra, złego mistrza Jedi Luciana Dreja, samego Mandalora The Ultimate, czyli Mandalora Ostatecznego, Aleka, który według mnie będzie Malakiem w przyszłości, ale to tylko moje prywatne spekulacje.
Znowu spoiler.
To prywatne spekulacje, zaznaczam. Występującego w imieniu tak zwanych rewanczystów, czyli mamy tutaj jakby przedstawiciela opinii samego przyszłego Dartha Revana. W garażu stoi The Last Resort, w powietrzu lata dużo kosmicznych ślimaków, zapowiada się nieźle. O tym właściwie jest zeszyt 19. Wszyscy się spotykają i karty zostają wyłożone na stół. A w zeszycie 20
wychodzi na to, że tajemnic nie ma końca, ponieważ okazuje się, że znana wszystkim i lubiana Jarael krywa jakąś tajemnicę, której sama zresztą nie jest świadoma, a która nie może ujrzeć światła dziennego. Co więcej, Lucien Drey i jego nemezis Zain Karik łączą siły, żeby przeciwstawić się Adasce i nie dopuścić do zdobycia przez Mandalorian potęgi kosmicznych ślimaków, jakkolwiek by to brzmiało.
Wszystko to prowadzi nas do spodziewanego wielkiego rozstrzygnięcia i wielkiej rozruby w zeszycie 21, na który czekamy z niecierpliwością. Czy Days of Hate dorówna doskonałością swoim poprzednikom? Przekonamy się już wkrótce. Ja osobiście jestem bardzo dobrej myśli i nawet nowy rysownik, który się pojawił w zeszycie 20, pan Bongdazo, który jak przystało na nowego rysownika, znowu przedstawił Zaina Karika w swój własny sposób, kompletnie nie pasujący do wizji chociażby Briana Chinga czy Dustina Weavera, nie jest aż tak niemiłym zjawiskiem.
No, ja z kolei jestem zawiedziony jego rysunkami. W porównaniu z właśnie Chingiem czy Weaverem stanowią one moim zdaniem krok w tył i są najsłabszym punktem serii. Tym niemniej fabuła nadrabia z nawiązką i to, co mogliśmy czy możemy tam zobaczyć i przeczytać, jest warte sprowadzenia sobie tego komiksu zza oceanu.
A teraz przejdźmy do ostatniej rzeczy w komiksach, rzeczy najfajniejszej, jaka nas czeka, a mianowicie miniserii Rebellion.
Hallelujah.
Wedge'owi się podoba i tym razem się z nim zgodzę. Rebellion wzbija się w tej chwili na wyżyny, jest serią fenomenalną. Od początku był moim zdaniem, chociaż niektórym się pierwsza miniseria nie podobała, ale dwa ostatnie numery The Ahakista Gambit, o których teraz powiemy, są absolutnie fenomenalne.
Ze swojej strony powiem, że jak dla mnie zeszyt 9 Rebelliona był najlepszym komiksem gwiezdnowojennym, jaki miałem okazję przeczytać w życiu. Jeszcze mi się do tej pory nie zdarzyło, żeby komiks wbił mnie od pierwszej strony w ziemię i trzymał aż do samego końca. Owszem, zdarzały się komiksy, gdzie jakieś poszczególne kadry były świetne, jakieś postacie, jakieś wydarzenia, ale nigdy nie było tak, że od dosłownie pierwszej strony, od pierwszego kadru aż do ostatniego, napięcie rosło z każdym kolejnym rysunkiem. Fabuła, postacie, dialogi, humor, akcja, no wszystko osiągnęło tutaj niebywały poziom. Nie mam zielonego pojęcia, jak wszystkie inne serie i wszystkie inne zeszyty mają zamiar temu dorównać. Moim zdaniem to było lepsze nawet niż filmy.
Nawet niż filmy może nie, ale faktem jest, że powrócił klimat starej trylogii, powrócił klimat wielkiego złego mrocznego Vadera, który nie płacze nad sobą, ale potrafi stanąć do walki nawet przeważającym liczebnie przeciwnikiem. Powrócił klimat rebelii, która musi uciekać się do różnych sztuczek, aby cokolwiek ugrać, cokolwiek zdobyć. Zaskakujące zwroty akcji, wspaniałe rysunki, równie wspaniała fabuła i, jak powiedział Wedge, humor, sprawiają, że rzeczywiście The Ahakista Gambit jest świetną miniserią, godną polecenia absolutnie każdemu, chociaż nie zgodzę się, że najlepszą na świecie.
Nie musisz. W każdym razie, Rebellion wprowadza nam także nowe postacie, dużo w tym nawiązań do komiksu Nomad serii Star Wars Tales, którą zresztą napisał ten sam scenarzysta, więc trudno się dziwić. Między innymi pojawia się w Rebellionie postać nowego ciemnego Jedi, Sardota, który był uczniem znanego nam właśnie z Nomada innego ciemnego Jedi i który tym razem staje przeciwko Rebelii, a także, co ciekawe, przeciwko samemu Darthowi Vaderowi.
W wyniku tej konfrontacji ktoś zginął, ale nie powiemy kto, ponieważ trup ścielił się gęsto w tym jakże przecudownym komiksie i to, jak to się wszystko zakończyło, mnie osobiście również się bardzo podobało, było to bowiem tak nieoczekiwane i tak wspaniałe na swój sposób, że z niecierpliwością czekam na kolejne wyczyny tego scenarzysty i tego rysownika przy okazji również.
Tym samym zakończyliśmy właściwie wydarzenia miniserii The Ahakista Gambit. Czy Will Tarson przeżył, czy Rebelii udało się wykraść imperialne dane, czy Darthowi Vaderowi udało się obronić poddaną jego władzy fortecę. O wszystkim przekonajcie się sami. My możemy powiedzieć, że z naszej strony miniseria The Ahakista Gambit dostaje z czystym sumieniem 10 na 10.
Zgadza się. Żadnych właściwie rzeczy, do których można by było się przyczepić. Wszystko idealnie wyważone i spracowane we wspaniałe 5 zeszytów. A skoro już jesteśmy przy Rebellionie, wypadałoby powiedzieć, iż pojawiła się zapowiedź kolejnej miniserii, innego scenarzysty, innego rysownika, więc może być różnie. Będzie to historia Small Victories, kontynuująca niejako wątek My Brother, My Enemy. Luke, Leia oraz znana z Empire i nie tylko Dina Shan lądują w centrum imperialnej przestrzeni na rebelianckim okręcie i idą na całość, cokolwiek to znaczy.
Wnioskując po tych zapowiedziach, możemy się spodziewać, że znowu Rebelia będzie musiała postawić wszystko na jedną kartę i znowu będzie o włos od zniszczenia. No, jak to wszystko będzie rozwiązane? The Ahakista Gambit ustawił poprzeczkę bardzo wysoko. Ja mam naprawdę nadzieję, że to nie zjedzie do poziomu My Brother, My Enemy, którego nie znoszę osobiście. Dobrze, że chyba nie będzie tanka. No, chyba, że zrobią nam niespodziankę, bo jak dla mnie ta postać już się wypaliła i wszystkim wyjdzie na dobre, jeśli więcej go nie ujrzymy.
No, ja bym jeszcze chciał go zobaczyć, aczkolwiek nie tak szybko. Faktycznie, teraz wpłynąłby bardzo na spłycenie tej serii i ograniczenie jej właściwie do relacji Luke-Tang, a to nie jest chyba najlepszy pomysł i najlepszy kierunek, w jaki ta seria może iść.
Ale dosyć zrzędzenia, było świetnie i mamy nadzieję, że świetnie będzie dalej. Wszystko?
Wszystko.
No to tyle o komiksach. Kończymy.
Ale zanim zakończymy, reklama. A zareklamować powinniśmy naszym starym, świeckim zwyczajem stronę fanowską. Tym razem, skoro była mowa o Dartipedii i Wongopedii, powiemy o innej wiki poświęconej Gwiezdnym Wojnom, a będzie nią największa polska encyklopedia gwiezdnowojenna, Biblioteka Osus.
Adres www.osus.pl.
Encyklopedia zbliża się wielkimi krokami do 3000 hasła, obecnie jest ich 2800 ileś, ale to jest stan przejściowy, ponieważ w każdej chwili przybywają nowe. Wciąż się rozwija, zachęcamy do korzystania z niej, do współpracy i mamy nadzieję, że spełni ona wasze, nie tylko wasze oczekiwania.
Tyle na temat Osusa, zapraszamy serdecznie i to właściwie tyle mieliśmy wam do przekazania w miesiącu wrześniu. Żegnamy się z wami, zapraszamy bardzo serdecznie do komentowania naszych słów, do nowych pomysłów, do wypowiedzi na forach i tam gdzie zwykle. I miejmy nadzieję, usłyszymy się już za miesiąc. Żegnają was Karol Wedge-Dobosz
i Michał Misiek-Wolski.
Niech moc będzie z wami.